dzisiaj wiele wydarzało się już w czasie tej naszej społeczności. Chrzest wodny, wieczerza pańska. Ale też nie chciałbym, by poszło w zapomnienie to, że chrześcijański świat świętuje dzisiaj pamięć zesłania Ducha Świętego. Oczywiście w różny sposób do tego możemy podchodzić i podchodzą chrześcijanie w bardzo różny sposób, jakiś tam tradycyjny, z różnego rodzaju obrzędami. A ja przez moment chciałbym, abyśmy spojrzeli, jak było na początku. Bo jako Kościół, jako ludzie wierzący, jako zbór, należymy do Kościoła Zielonoświątkowego, który swoją nazwę wziął właśnie od tego wydarzenia, od tych świąt. I czasami szczycimy się, czy argumentujemy w rozmowach różnych, że my to chcemy tak, jak jest w Biblii, że Biblia, Boże Słowo stanowi dla nas fundament, podstawę naszej wiary. Chrześcijaństwo nie ma problemów z obchodzeniem pamiątki narodzenia Jezusa Chrystusa. Wydarzenie bez precedensu, oczywiście trudno jest z tym polemizować. Nieważne, czy to jest opisane, czy nieopisane w Biblii, fakt ten jest jednak bardzo, bardzo istotny i Biblia poświęca temu wydarzeniu całkiem sporo miejsca. Nie inaczej jest ze świętem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Jego śmierci, Jego ukrzyżowaniem, ale także zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wielkanoc, wszystko odświętne, wszystko odmienne, wielka euforia, radość, słychać tu i tam słowa Alleluja, Jezus zmartwychwstał. No właśnie, a Dzień Zielonych Świąt? Także to przykre jest, że może nie tyle w naszych kręgach, ale kto wie, czy też nie. Bardziej to kojarzy się ze świętem związanym z PSL-em czy ZSL-em wcześniej, z zielonymi świętami, a więc wiosną, pojawianiem się życia. Ja dziś chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak było na początku. Jakie były początki tego wydarzenia. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, najpierw od 4 do 8 wersetu. A Jezus, spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. To w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. I tam dalej czytamy, że oni rzeczywiście poszli z Góry Oliwnej, zeszli do Jerozolimy, udali się do pomieszczenia na piętrze i tam trwali w modlitwie i tam oczekiwali na ten moment, o którym Jezus im mówił. Zapewne był to czas, w którym zastanawiali się, co teraz będzie, jak to się objawi, na co czekamy. Być może pojawiły się pomysły, słuchajcie, no Jezus, widzieliśmy, jak został wzięty do nieba. Załóżmy jakiś kościół tu na ziemi. Nie wiem, czy były takie propozycje, czy też nie. Ale posłuchajmy, co wydarzyło się naprawdę kilka dni później. Dzieje apostolskie, 2 rozdział od 1 wersetu. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się, dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy ich każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie, Medowie, Lamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Wszyscy słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. I zdumieli się wtedy wszyscy, będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? I jeszcze dwa wersety, 3 od 14. Na to powstał Piotr. Bo w międzyczasie pojawiły się niektóre drwiące stanowiska, że się upili młodym winem i właśnie tak się zachowują. Na to więc powstał Piotr wraz z 11. Podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech wam to wiadome będzie. Dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero 3:00 PM. Nowe tłumaczenie mówi, gdyż jest dopiero 9:00. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I od tego momentu dalej przemawiając Piotr mówił o Jezusie. Wskazywał na Jezusa, który chodził jeszcze nie tak dawno wśród nich. Niektórzy bezpośrednio mieli z nim kontakt, słyszeli go, widzieli w działaniu. Piotr mówiąc o Jezusie wspominał, nie opowiadał z wielką emocją o wszystkich tych cudach, które Jezus uczynił. Ale podsumowując, mówił o tym, że on choć został niewinnie skazany na śmierć i ukrzyżowany, zmartwychwstał mocą Bożą i teraz żyje. A to oznacza, że my wszyscy winniśmy pokutować ze swoich grzechów, bo to z naszej przyczyny stało się, co się stało. Bóg okazał swoją łaskę i miłosierdzie przez ten akt śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego nawoływał dalej Piotr do pokuty i przyjęcia przez wiarę zbawienia, które Bóg również w Jezusie przygotował. Niektórzy patrząc na uczniów, jak się zachowują, nawet wtedy, kiedy Piotr głosił, doszli do wniosku, że jednak są jacyś nienaturalni. Jakoś dziwnie się zachowują. Coś, czego nikt wcześniej nie zauważał. Znalazłem kiedyś taką historię o 2 czy 3 poszukiwaczach złota. Pojechali gdzieś tam na te rzekomo złotonośne regiony i chodząc gdzieś w górach, rzeczywiście natrafili na taką żyłę złota, którą zobaczyli na powierzchni, ale którą, gdy zaczęli rozkopywać i było coraz więcej tego złota, więc czym prędzej zamaskowali to miejsce i udali się do pobliskiego miasta, umawiając się wcześniej, że nikomu ani słówkiem nie pisną, co znaleźli. Przyszli do tego miasta, nikomu nic nie mówiąc, wzięli z hotelu swoje narzędzia, które mieli, część uzupełnili kupując w tym mieście i udali się z powrotem w to miejsce, gdzie znaleźli tą żyłę złota. Jakież ich było zdziwienie, kiedy nic nikomu nie mówili, a patrzą, a za nimi idzie całkiem spory tłum ludzi. Jak to możliwe? Co się stało? Co było powodem, że ci ludzie naraz z tego miasta zwrócili na nich uwagę? I historia kończy się tym, że zdradziło ich zachowanie, ich samopoczucie. Oni oczyma wyobraźni widzieli już to bogactwo, które mają. I to było tak wielkie w nich, że nie byli w stanie tego ukryć. I ludzie z tego miasta od razu poznali, aha, oni tu przybyli, oni coś znaleźli, oni na pewno wiedzą, gdzie jest złoto. Chociaż im nikt nic nie mówił, oni zdradzili się przez swoje zachowanie. Drodzy, takiej prawdziwej, głębokiej, wewnętrznej radości, satysfakcji z czegoś naprawdę nie da się ukryć. Jeden z coachów takich, który przygotowuje różnych ludzi, różne grupy ludzi do takich różnych przedsięwzięć, mówi, najtrudniejszą rzeczą jest, jaką zadaje czasami swoim słuchaczom, aby potrafili ukryć swoje uczucia wtedy, kiedy są przepełnieni wiadomością o czymś wspaniałym, co się dokonało w ich życiu. To jest praktycznie wykluczone, niemożliwe. Możesz próbować być smutnym, ale i tak wszyscy widzą, że się cieszysz. Ja dzisiaj jestem trochę inaczej ubrany. Nie ma dzisiaj ze mną żony. Pojechała do sanatorium w czwartek, a ja wróciłem po 3 dniach z Warszawy. Nie pozwoliłaby mi dziś być bez krawata, bez marynarki. Ja myślę, jestem wolny. Tak się dowie. Ale wczoraj rozmawiając z nią mówi, wiesz co, znalazłam się w takim miejscu, gdzie nie obrócisz się. Wszędzie jeden i ten sam kult. I mówi, wczoraj wieczorem był jakiś koncert, na którym wszyscy tam pensjonariusze w Ciechocinku się udali. Ona też gdzieś tam usiadła. Aż w pewnym momencie grupa osób ją otoczyła i mówiła, a pani jest jakaś inna. I od razu, z jakiego kościoła? Mówi, wiesz co, ja nic jeszcze nie powiedziałam. Ja mówię, rozumiem, wiem. Ale tego się nie da ukryć. Tego się nie da zataić. Bracie i siostro, jeżeli przeżyłeś nowo zrodzenie, jeśli jesteś nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, nie próbuj maskować się z tym, że jesteś też wierzącym czy chrześcijaninem i im bardziej będziesz maskował, tym bardziej będziesz podejrzany o to, że coś skrywasz. Dlatego my, apostoł Paweł mówi, jesteśmy czytani jak książka. Ludzie patrzą, niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy sobie tego życzysz, czy nie, jesteś widziany, jesteś podpatrywany. I czasami idą za tobą, aby sprawdzić, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy w twoim sercu. Drodzy, ten fakt, że uczniowie tego dnia, w dniu zesłania Ducha Świętego, po tym fakcie, kiedy Duch Święty zstąpił, zachowywali się tak, jak zachowywali, świadczy o tym, że byli przepełnieni wielką radością, entuzjazmem. Coś, co na trzeźwo wydaje się być niemożliwe, nieosiągalne. Ludzie dzisiaj, gdy się chcą zabawić, gdy chcą naprawdę się wyszumieć, nie wyobrażają sobie, że można się serdecznie dobrze bawić bez alkoholu. Nie rozumieją tego, to jest poza ich zasięgiem. W związku z tym, jak widzą radosnych ludzi, mówią, upili się. Stulecia istnienia Kościoła spowodowały, że wypracowany został model. Że Kościół to nie jest miejsce, gdzie powinniśmy się radować. Kościół jest miejscem wielkiej, głębokiej zadumy, wielkiej powagi. Zadaję sobie pytanie, czy prawdziwa radość, ta radość, która wypływa z społeczności z Bogiem, jest przeciwieństwem powagi? Czy ona wyklucza dostojność, godność? Ale skąd? prawdziwie cieszący się ludzie, mający prawdziwe powody do radości, dając temu wyraz. Oczywiście w oczach ludzi z zewnątrz będą wyglądać dziwnie, ale nie uwłacza to w żaden sposób ich godności. W pewnym kościele przyszła na nabożeństwo matka ze swoim kilkuletnim synkiem. Tak się składało, że usiadła gdzieś w miarę w przedniej ławce i nawet nie zwróciła na to uwagi, że jej synek stanął na ławce, odwrócił się do ludzi z tyłu, którzy byli, i miał wyjątkowo zaraźliwy uśmiech. Tak się uśmiechał do wszystkich, którzy siedzieli za nim, że to poruszyło całą tą część, która patrzyła na tego chłopczyka. W pewnym momencie matka zauważyła, że coś jest nie tak, bo szmer śmiechu w kościele to nie przystoi, przecież to jest coś niewłaściwego. Zauważyła, że to spowodowane jest postawą jej syna. Więc nawet nie za rączkę, tylko za ucho, wykręcając mu tak mocno, posadziła go z powrotem na ławce, przygroziła palcem i powiedziała: w kościele tak nie wolno. Chłopak, nie wiem czy słyszał, że chłopaki nie płaczą, więc się nie rozpłakał, ale było mu strasznie przykro i siedział taki smutny, ze spuszczoną głową, a mama po chwili mówi: widzisz, synku, tak należy się zachowywać w kościele. Bracia i siostry, my się z tego śmiejemy, ale ileż z nas i ile razy może nie kręcimy nikomu uszy, ale sami zachowujemy się w ten sposób. Uważając, że jak się przychodzi na nabożeństwo, to na nabożeństwie jest tylko powaga, smutek, doniosłość, dostojność, zero miejsca dla okazania radości. Ale ja chcę podkreślić to bardzo wyraźnie, że dzień zesłania Ducha Świętego wyzwolił potężną energię radości. I nie jest to jednorazowy jakiś przypadek. Nie jest to moja interpretacja tego wydarzenia. Czytajcie listy apostoła Pawła, te więzienne, kiedy był nawet w więzieniu. Pisze: radujcie się. Kiedy? Zawsze. Powtarzam wam, radujcie się. To jest polecenie. Radość jest po prostu wtedy, kiedy mamy ku temu powody. No dobrze. Z tej okazji, że jest to również wspomnienie zesłania Ducha Świętego, chciałbym zwrócić uwagę na trzy elementy związane z tym faktem, z tym wydarzeniem. Bóg zaplanował powstanie Kościoła na samym początku dziejów. To był odwieczny plan Boży. To jest uwieńczenie Bożego planu dla człowieka, dla ludzkości. To, że po drodze były etapy, które różne miały swoje oblicza. Na początku wiemy, co było do Noego, potem okres patriarchów, potem pojawił się zakon i Mojżesz, przymierze zawarte z narodem izraelskim, aż wreszcie pojawił się Jezus, aby zwieńczyć swoją służbę i dokończyć dzieło Boże w zamyśle Boga, Kościół, aby mógł powstać Kościół. Kościół jest więc tworem, który Bóg stworzył. To nie człowiek stworzył Kościół. Wiecie, miałem ten przywilej, że pod koniec lat 80. z takich czy innych okoliczności znalazłem się w grupie kilkunastu osób, które postanowiły, że założymy Kościół, który będzie miał wyjątkową misję i będzie spełniał wyjątkową misję. Że nie będziemy ograniczać Ducha Świętego w jego działaniu, że pozwolimy, aby na naszych zgromadzeniach, w naszym właśnie kościele, aby się mogły objawiać dary i znaki i cuda pod działaniem Ducha Świętego. I w 88 roku usiedliśmy, napisaliśmy pierwszy jakiś tam zrębek statutu napisaliśmy odpowiednie pisma, które zostały złożone w odpowiednich urzędach i po pół roku oczekiwania zostaliśmy zarejestrowani jako Kościół Zielonoświątkowy. Były to takie czasy, że trzeba było zgromadzić 15 osób, więc jestem jednym z tych 15, którzy podpisywali ten akt. Miałem też przywilej jako jedyny, bo tak się akurat złożyło, był to okres wyjazdów moich braci, że gdy przyszło odbierać ten akt nominacyjny z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pojechałem do Warszawy i odbierałem akt rejestracyjny naszego kościoła. Było to wszystko w roku 88. A potem rozpoczęła się już normalna funkcja tego kościoła, działanie i różnego rodzaju sprawy organizacyjne. Ale nie mówię dzisiaj o Kościele Zielonoświątkowym, bo my bardzo często szufladkujemy siebie i uważamy, że Kościół Jezusa Chrystusa, ten prawdziwy, duchowy Kościół, jest bardziej, mniej lub bardziej odzwierciedlany przez taką czy inną denominację. Owszem, denominacje powstają, funkcjonują, dlatego że organizują w przestrzeni społecznej nasze życie. Możemy legalnie zgromadzać się, możemy dokonywać takich czy innych obrzędów. Jesteśmy akceptowani czy tolerowani przez władzę i w zasadzie nikt nie ma prawa nam w tym przeszkadzać, bo jesteśmy odpowiednio zarejestrowani i uznani przez państwo, w którym żyjemy. Ale bracie i siostro, drogi przyjacielu, chcę ci powiedzieć, że to, co Bóg zaplanował, nie było Kościołem Zielonoświątkowym, nie było Kościołem Baptystów, nie było Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan, Wolnych Chrześcijan, Luteran, Katolików. To nie był zamysł Boży. Bożym zamysłem było zbudowanie Kościoła, którego bramy piekieł nie przemogą, a na czele którego stoi Jezus Chrystus i tylko On we własnej osobie. I do takiego Kościoła należąc, możemy w tym Kościele organizować swoje grupy domowe w takiej ilości, jakiej jesteśmy dziś tu zgromadzeni. To domowe nazywam nasze lokalne zbory. Wiecie, jest czymś wspaniałym uświadomić sobie, że to nie z woli Piotra, z jego inicjatywy, gdy siedzieli w wieczerniku, tak jak my kiedyś tam w 80-tych latach, kombinowaliśmy, jak to zrobić, żeby ten Kościół mógł powstać. Żeby już nikt nie stawał za naszymi kazalnicami i nie burzył nam, mówiąc, że dary Ducha Świętego to przeżytek, że to nawet czasami niektórzy odważali się mówić, że to demoniczne, że to szkodzi Kościołowi i tak dalej. Było nam trudno w tym tego słuchać, ale będąc po prostu w takiej zorganizowaniu, jak przedtem, nie było innego wyjścia. Dziękuję Bogu za Kościół Zielonoświątkowy. On jest, jaki jest. Czy jest doskonały? Myślę, że tak, ja wiem swoje. Ale to nie przeszkadza mi dziękować Bogu za to, że mogę należeć do Kościoła Zielonoświątkowego, ale przede wszystkim radość mam, że należę do Kościoła Jezusa Chrystusa. Czy podzielasz już tą moją radość? Czy wszyscy ją podzielamy? A może siedzisz tu i zastanawiasz się, a ja mam swój kościół. Jeżeli to jest ewangeliczny kościół, jeżeli to jest kościół, do którego się należy poprzez nowozrodzenie, poprzez pokutę, poprzez wyznanie swoich grzechów, przyjęcie przebaczenia od Jezusa Chrystusa, bądź błogosławiony w swojej społeczności. I niech Bóg ci każdego dnia udziela swojej łaski. Drodzy, z Kościołem więc nie było tak. Jak było na początku? Czytaliśmy w drugim rozdziale, drugi wiersz. I powstał nagle. Skąd? Z nieba. Szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich. Szum z nieba. Kto był jego inicjatorem? sam Bóg. I to coś wyjątkowego. Dlatego słusznie mówi się, że dzień zesłania Ducha Świętego jest dniem narodzin Kościoła. Dniem narodzin Kościoła Jezusa Chrystusa. Drodzy, zdaję sobie też z tego sprawę, że Kościołowi została przeznaczona pewna szczególna misja, szczególna funkcja, aby reprezentować Boże Słowo, Bożą wolę tu na tej ziemi. Jezus mówi, ja odchodzę, ale wy pozostajecie tutaj. Duch Święty będzie wam przypominał moje słowa, będzie was prowadził, ale wy będziecie szli i macie głosić Ewangelię i macie czynić uczniami ludzi, których spotykacie na swojej drodze życiowej. To jest nasze zadanie, które nie zostało w żaden sposób zmienione do chwili obecnej. Dlatego też dziwi mnie czasem, jak niektóre społeczności, zbory, nawet w kościele zielonoświątkowym, naraz w pewnym momencie mówią, my musimy się bardziej zainteresować faktem, jak dzisiaj funkcjonuje społeczeństwo, nowoczesne społeczeństwo XXI wieku. My nie możemy być archaiczni. My musimy podglądać to, co robi świat, jak robi to świat, żebyśmy byli również atrakcyjnymi dla tych ludzi. Bo inaczej nie będą zwracać uwagę. Nas do skansenów rzadko kto, chyba że wycieczki szkolne pod przymusem zajeżdżają. Ale dzisiaj chciałbym otwarcie powiedzieć, Kościół nie jest skansenem. W Kościele Jezusa Chrystusa tętni życie. Ale też chcę powiedzieć wyraźnie, że Kościół Jezusa Chrystusa winien trwać niezmiennie na Bożym Słowie i tylko Bożym Słowie, bo to zostało mu zlecone. Oczywiście, że nasze metody dzisiaj funkcjonowania są różne. Nie wyobrażam sobie Piotra trzymającego mikrofon, czytającego teksty z tabletu, oświetlonego rampą świateł, ludzi zgromadzonych w krzesłach w sali podobnej do tej. Nie, było inaczej. Ale prawda Ewangelii i Boże Słowo pozostają ciągle niezmienne. Mając Boże Słowo, bracie i siostro, drogi przyjacielu, masz wszystko, czego potrzebujesz w swoim życiu. Nie potrzebujesz niczego więcej, bo z Bogiem, z Bożym Słowem naprawdę mogą zostać załatwione wszelkie twoje sprawy. Bóg naprawdę jest wszechmogący. Podzielę się z wami swoim świadectwem. W tym tygodniu wracałem z posiedzenia Naczelnej Rady Kościoła. Trzydniowe posiedzenie, wymęczony tymi całodniowymi sesjami, dyskusjami, szukaniem rozwiązań. Wsiadam w samochód i jadę na A2, autostrada, chluba w naszego kraju. Nie wiem, ktoś tak ciekawie wymyślił, że w godzinach szczytu blokuje się ponad 2 kilometry tej autostrady, przerzucając ruch na jeden pas, bo trzeba pomalować kreski na środku. Jakby tego w nocy nie można było zrobić. Nie wiem. W każdym razie 40 minut do tyłu. Dobrze, że jeszcze jest to odcinek niepłatny. Kiedy już znalazłem się w okolicach Łodzi, myślę, no teraz to 2 godziny jestem w domu. Jakżeż się myliłem. Bo zbliżając się do Siewierza, okazało się, że stanąłem na końcu Wielkiego Korku. I stoję 10, 15 minut, pół godziny, 40 minut, godzina. I właściwie posunąłem się może 10, może 15 metrów, nie dalej. Co się stało? Nie wiem. Stoimy. I sobie myślę, zawsze konkurowałem z Pendolino, żeby być szybciej niż Pendolino z Bielska do Warszawy, no ale tym razem niestety przegrywam, bo już 5,5 godziny, a ja w Siewierzu. I w tym momencie zadzwonił do mnie pastor z Raciborza. Tydzień temu byłem w tym zborze, przekazuję pozdrowienia z raciborskiego zboru. Zresztą dzisiaj tam mają te centralne obchody, które są nagrywane i będzie można je zobaczyć na YouTubie, w internecie. Dzwoni do mnie i pyta się: Edward, gdzie jesteś? Ja mówię: no w samochodzie, stoję w korku już od godziny co najmniej i nic się nie porusza do przodu. Mówię: ja już mam serdecznie dość, jestem tak zmęczony, że chciałbym już dojechać czym prędzej do domu. Mówi: no przykro mi, nie mogę ci pomóc. Ja mówię: wiem. Aż w pewnym momencie mówi: wiesz co, pomódlmy się. Ja mówię: no jasne, nie ma sprawy, modlimy się. I on krzyknął: Panie Boże, Ty widzisz Edwarda stojącego tam gdzieś w korku przed Siewierzem. Otwórz przed nim drogę. Posłuchałem tego, no ale wiecie, pastor, prezbiter okręgowy, jakże nie powiem amen na modlitwę, szczerą modlitwę, otwartą modlitwę jednego z pastorów. Mówi: nie martw się, Bóg znajdzie sposób. Mówię: dobrze, w porządku. I sobie myślę: no następną godzinę i pojadę dalej. Tyle, co usłyszałem, skończyłem z nim rozmowę. Słyszę, że jakiś sygnał jest uprzywilejowanego samochodu za nami. I widzę w lusterku, że się wszyscy tak rozstępują, bo do przodu nie szło się ruszyć. Wszyscy stali, więc tyle tylko, co każdy mógł się na boki porozpychać. I środkiem za chwileczkę przejechał ambulans dostarczający krew. A więc nie nawet gdzieś tam do jakiegoś wypadku, tylko ambulans, który nie mógł czekać w kolejce, więc włączyli światła i przejechali. Jak oni przejechali, ja tak patrzę, przecież przede mną jest otwarta droga. Wyjąłem komórkę, patrzę na GPS. No jakieś 300 metrów, gdybym przejechał tą otwartą aleją przede mną, to skręcę sobie w prawo i gdzieś tam przez siebie, choćbym na Pyrzowice miał dojechać i objechać, co mi szkodzi. I tak zrobiłem. Słuchajcie, 5 minut po tej modlitwie byłem poza korkiem, a GPS mi mówi: skręć ostro w lewo, jak przejechałem z pół kilometra przez Siewierz. No więc skręciłem i dojechałem do skrzyżowania tego głównego w Siewierzu i tam oczywiście tir w poprzek, wielki karambol, no ale tam dojechałem, strażacy tak patrzą, no i przez ten krawężnik przejedzie pan, no przejadę, nie ma sprawy, i przeholowali mnie, wszyscy stali, a ja już byłem w drodze do Bielska. Ktoś powie: no tak, spryciarz albo nie wiadomo co. Ja dziękuję Bogu Wszechmogącemu, że posłał ten ambulans z krwią i że mogłem przejechać. Bóg działa dzisiaj, bracia i siostry. Bóg potrafi wyprowadzać nawet z trudnych, niewyobrażalnie trudnych sytuacji. Z jednej strony barierka, z drugiej strony sznur tirów i zrób co chcesz. Z Bogiem można znaleźć drogę. Dobrze. Nie wiem, czy to się powtórzy jeszcze kiedykolwiek, ale warto się modlić. Drodzy, druga rzecz, bo czas szybko biegnie. Chciałbym powiedzieć, że Kościół nie będzie nigdy atrakcyjnym dla tego świata. Bo Kościół realizuje bardzo szczególną misję, Bożą misję. A ta misja jest przeciwna temu, co dyktują trendy, co dyktują mody, co dyktują ludzie zawiadujący tym, co jest właściwe, co jest modne, w jaki sposób powinno się zachowywać, czy jak postępować. Ale też Kościół od tego dnia, w którym został zesłany Duch Święty, otrzymał coś wyjątkowego i szczególnego. Drodzy, ja już na to zwracałem uwagę rok temu, ale tylko tak nadmieniając. Dzisiaj chciałbym to przypomnieć, przywołać z powrotem. Kościół otrzymał pewną wyjątkową cechę. Mianowicie, zostaliśmy obdarzeni możliwością komunikowania się. Ci, którzy z was korzystacie z komputerów, to wiecie, że tych komunikatorów dzisiaj jest tak dużo i im więcej ich powstaje, tym mniej ludzie się nawzajem rozumieją. Ja zostałem też w minionym tygodniu zachęcony do tego, aby sobie zainstalować kolejny taki komunikator WhatsApp myślę, po co, ja już mam 2 czy 3 zainstalowane, no ale okazało się, że tylu pastorów i innych znanych mi osób korzysta z tego WhatsApp, no to trzeba się po prostu dostosować. Tego dnia było zgromadzonych mnóstwo różnojęzycznych ludzi w Jerozolimie. Totalny chaos komunikacyjny. Jedni drugich nie rozumieli. Choć przyszli w jednym celu, aby szukać Bożego oblicza, aby się modlić, ale każdy się modlił w swoim języku. I ze sobą nie byli w stanie za bardzo się dogadać. Ale gdy stąpił Duch Święty, to tenże właśnie Duch uzdolnił apostołów do tego, aby przekazywali wielkie dzieła Boże każdemu, kto tam był zgromadzony. I dlatego się ludzie dziwili, jakże my, Medowie, Partowie, Kretańczycy, Arabowie nawet. Zwróćcie na to uwagę, tam nie było segregacji. Bo w każdym narodzie, kto szuka Bożego oblicza, Bóg jest mu bliskim i gotów wyciągnąć swoją rękę. Dlatego Bóg przygotował i taki język, który był rozumiany przez Arabów. To my później, przez lata, przez stulecia, ponownie spowodowaliśmy, aby to zakłócić i zawężyć tylko do własnych kręgów, do własnych jakichś tam szufladek. Ale wtedy, kiedy Duch Święty stąpił, i tak było na początku, Boże Słowo było tak głoszone, że rozumieli je wszyscy ludzie. A dzisiaj bardziej głosimy zasady swojej wiary, zasady obowiązujące w naszym Kościele. Bardziej skłonni jesteśmy powiedzieć, w co wierzymy, w co nie wierzymy. Ale tego nie oczekuje od Ciebie i ode mnie Bóg, abyśmy z wszystkim składali kredo wiary, choć fajnie jest, kiedy możemy. Ale głosić Ewangelię, że Bóg kocha każdego człowieka. Że Bóg nie odwraca się od miejsca, w którym jesteś. Takim, jakim jesteś. Bóg kocha cię i Bóg chce cię przyjąć. Komunikacja. No dobrze, ktoś powie, no ale przecież języki to są tak niezrozumiałe. Modlimy się na językach. I nawet sam człowiek tego nie rozumie, co mówi. A ja chcę powiedzieć, to jest znów wspaniały przykład cudownej komunikacji. Apostoł Paweł to wyjaśnia. Gdy modlę się na językach, nie ludziom mówię, ale mówię Bogu. Rozmawiam z Bogiem, językiem, który On doskonale rozumie i słyszy. Ja nie wiem, czy Bóg tak chętnie nastawia ucha wtedy, kiedy ja Mu tłumaczę po polsku. Boże, Ty widzisz tą sytuację, ona jest taka, a taka i rozwiązanie byłoby potrzebne w taki, a taki sposób. Ty powinieneś zrobić to, ja pójdę tutaj, ale Ty mnie tu pobłogosław i zrób tak w tej chwili i uczyń teraz to. Dotknij się tej osoby, a tamtą uspokój. Tu rozwiąż problem, a tam otwórz drogę. My tak bardzo często robimy. Mówimy w swoim własnym języku, nazywamy to modlitwą, a są to po prostu koncerty jakichś życzeń, naszych wyobrażeń, które ja nie wiem, czy tak do końca, czy Bóg wysłuchuje. I potem jesteśmy rozczarowani. Ale gdy modlę się w językach, mam tę świadomość, że Bóg rozumie. Czyż nie czytamy w innych miejscach, że gdy my się modlimy tak uparcie, tylko i wyłącznie po naszemu, według naszej wyobraźni, jak modlitwa powinna wyglądać. Niektórzy sobie jeszcze do tego dołożyli, że jak powiedzą w imieniu Jezusa Chrystusa, to będzie taka pieczątka i Pan Bóg naprawdę weźmie nas od razu tą prośbę i postawi na stosie na górze i w pierwszej kolejności załatwi. To nie jest zaklęcie. To nie jest jakaś fraza, która otwiera Boże serce i powoduje, że Bóg zaczyna działać. Oczywiście, że modlimy się i chodzimy w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest faktem oczywistym. Gdyby nie Chrystus, nie mielibyśmy w ogóle dostępu do Boga. On, święty Bóg, a my skalani grzechem. Poszliśmy swoją własną drogą. Ale czyż nie czytamy, że nawet wtedy, kiedy modlimy się po swojemu, jest to jak gdyby w cudzysłowie niezrozumiałe w kręgach niebiańskich. To wtedy co czytam? Że Duch Święty wstawia się, czyli staje się tłumaczem. Ojcze, jemu chodzi o to, jemu chodzi o to. On ma na myśli to czy tamto. Bracia i siostry, Dzień Zielonych Świąt dał nam naprawdę wspaniały komunikator Ducha Świętego, modlitwę w językach. Możemy się kontaktować i komunikować z żywym, świętym Bogiem. To przerasta wszelkie wyobrażenie. To przerasta to, co możemy nawet sobie wyobrazić. Ja wiem, że w dalszym ciągu mówienie językami dla niektórych osób jest dosyć kontrowersyjne. Niektórzy wstydzą się. Niektórzy mają z tym poważny problem, czy o to zabiegać, czy też nie. Ale to ten duch, Jezus powiedział, nie martwcie się, co, gdzie, kiedy macie mówić. Niedawno też słyszałem jedno świadectwo człowieka, który został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. I mówi, nigdy bym sam się nie odważył na słowa, które nagle spoza mnie, ale jednak ze mnie wyszły. Powiedziałem tak ostre i zdecydowane zdanie, które odmieniło całą sytuację, w której się znajdowałem. I ludzie, którym się wydawało, że są tak nieprzejednani, że nic się nie da zrobić, naraz po tym jednym zdaniu, które mówi, ja tego nie wymyśliłem. Po prostu powiedziałem, wyszło z moich ust, ale nie byłem tego autorem. Odmieniło sytuację. Czyż Jezus nie powiedział, że ten duch tutaj przyjdzie? Mamy się nie martwić, co będziemy i jak mówić? Niektórzy przygotowują się przed jakimiś ważnymi wystąpieniami, jak i co powiedzieć, a potem wstają, biorą mikrofon, choćby tu do świadectwa i w jednej sekundzie zapominają wszystko, co było przygotowywane przez minione 3 dni. Nie martwcie się, co i jak macie mówić. Zaufajcie Duchowi Świętemu. On poprowadzi we właściwy sposób. On podsunie właściwe zdania. Czasami tylko to jedno zdanie, to jedno słowo może zaważyć na tym, że sytuacja się odmienia. I kończąc, chciałbym podkreślić jeszcze jedno, że Dzień Zesłania Ducha Świętego dla Kościoła stał się wyjątkowym dniem. Nie tylko, że Kościół się narodził, ale powstała nowa jakość społeczności. Ci ludzie się nie znali. Przyjechali z różnych zakątków ówczesnego świata. Troszkę trąci to, jak czytamy, ze wszystkich narodów, jakie są na ziemi. Tak, ówczesny świat miał swoje ograniczone pojęcie, ile gdzie, jakich narodów jest. Ale to nie przeszkodziło, aby tych 3000 osób, którzy uwierzyli, którzy dali posłuch, którzy otworzyli swoje serce na słowo Ewangelii głoszone przez apostołów. Ci, którzy zrozumieli, na czym polega przebaczenie grzechów i przyjęli to z wdzięcznym sercem, z ufnością wiary. Ci naraz, ni stąd, ni zowąd, zobaczyli w sobie nawzajem, że są braćmi, że należą do tej samej rodziny, że oto teraz mogą mieć wszystko ze sobą wspólne. I nie było problemu z tym, no to jest moje, to ja sobie tutaj coś przywiozłem i tak dalej. Jesteśmy razem. Cieszymy się z tego, że Bóg okazał nam łaskę zbawienną. Ta forma nowej jakości społeczności nie była nigdy znana wcześniej, ani później nie jest znana, choć były próby tworzenia różnego rodzaju wspólnot pod rygorem, pod naciskiem dyktatorów, ale takiej społeczności, społeczności opartej na wolności, społeczności, która otwiera swoje serce przed drugim człowiekiem, wiedząc, że zostaniesz przyjęty, że zostaniesz zaakceptowany, że nie zostaniesz odrzucony, otworzyła się przed tymi ludźmi i oni z tego skorzystali. Jaki był tego rezultat? 3000 się nawróciło i stali się właśnie taką wspólnotą. Ale że byli taką wspólnotą, że zgromadzali się praktycznie codziennie, bo nie mogli doczekać się, kiedy znów się spotkają gdzieś tam w takich czy innych grupach, w takim czy innym składzie. To spowodowało, że zainteresowanie tym nowym trendem, który się pojawił, było tak ogromne, że chwilę później czytamy 5000. A potem już nie dodawano, tylko ta liczba się pomnażała. I kończąc, chcę zadać pytanie, gdzie dzisiaj my jesteśmy? Ja nie mówię o tym, że wszyscy teraz mamy podzielić się dokładnie wszystkim i tu teraz jest jedna komuna, która będziemy w jakiś sposób dzielić każdemu porówno, bo porówno to wcale niesprawiedliwie nie musi być. Ale drodzy, jest coś, co wydaje mi się, że przynajmniej w części, po części Kościół w swojej postawie zatracił. Dzisiaj zadaję sobie pytanie, czy jesteśmy bardziej atrakcyjni, wieszając taki baner na ścianie i na to ludzie zwracają uwagę, że coś ciekawego będzie się działo za tydzień w naszym zborze? A jak nie będzie tego baneru, to czy jeszcze coś ciekawego będzie do zauważenia w naszym zborze, w naszym kościele, w naszym chrześcijaństwie? To jest moim pytaniem i modlitwą do Boga. Panie, pragnę, aby było tak, jak na początku. Czy tego pragniecie również? Wiecie, że to jest cena, którą trzeba zapłacić? To jest cena otwarcia siebie samego dla drugiego człowieka. To jest cena wzajemnego przebaczenia. To jest cena wzajemnej okazywania wzajemnej pomocy, okazywania sobie nawzajem szacunku i serca. To jest cena, którą coraz rzadziej chce się nam, powiedzmy to szczerze, zapłacić. Ale moją modlitwą jest, Panie, ja pragnę, aby ten Kościół, aby ten zbór, abym ja w tym zborze zachowywał się tak, jak było na początku. Amen.